7 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze, którą realizować będzie Maciej Bogusławski. Bardzo ładnie ustawi głos naszym gościom. Marcin Nowicki, ekonomista.
Dzień dobry.
Andrzej Chmielecki, spółka Virtus, Wyższa Szkoła Bankowa, Etyk Biznesu, Konfederacja Lewiatan.
Dzień dobry.
I Łukasz Brzeziński, portal Moja Norwegia.
Dzień dobry.
Nie uciekniemy od Trumpa, nie uciekniemy od Stanów Zjednoczonych. Wszyscy dzisiaj o nim piszą, o nim mówią, komentują. W dzisiejszej Rzeczpospolitej jest artykuł, że wygrana Trumpa może trochę skomplikować życie naszym eksporterom. Inwestycjom nie zaszkodzi. Są wyliczone, Adam Woźniak, autor tego artykułu, wylicza 5 takich, według niego, zagadnień, o których warto pomyśleć po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, na razie trudno liczyć na duży wzrost wymiany handlowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Po drugie, mogą się zamknąć furtki dla polskich eksporterów wchodzących do Ameryki tylnymi drzwiami, jak on to napisał. Po trzecie, polscy inwestorzy w Stanach Zjednoczonych mogą mieć bardziej pod górkę. Po czwarte, wybory nie powinny zaszkodzić napływowi do Polski amerykańskich inwestycji. I po piąte, i od tego będę prosił was, żebyście spróbowali skomentować, dużym zagrożeniem jest tymczasem zamieszanie na rynkach walutowych i spadki na giełdach. W środę osłabił się nieco złoty, co odczuli zwłaszcza posiadacze kredytów we frankach, ale wydaje się, bo stronę dalej, jest artykuł w tej samej Rzeczpospolitej, że rynki, że rynki przestały się bać, że powyborczy szok trwał bardzo krótko, był nieuchronny, skoro wielu inwestorów obstawiało wygraną Hillary Clinton. Jak to jest z tymi rynkami? Może Andrzej Chmielecki?
Znaczy, skala zmian tych wahnięć, które obserwowaliśmy tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, nie była duża. Spadki czy wahania cen, bo były i spadki i później odbicia rzędu 2-3%, to nie jest jeszcze katastrofa. To jest jakiś sygnał jakiegoś zamieszania, jakiejś niepewności, ale po kilku dniach dojdziemy mniej więcej do tych stanów, które mieliśmy, bo ten wybór na dzisiaj, on jeszcze niczego nie oznacza. Zobaczymy, jak prezydent Trump będzie sobie radził po 20 stycznia po zaprzysiężeniu. Wtedy dopiero podejrzewam, po 2-3 miesiącach będzie można cokolwiek więcej powiedzieć na temat wpływu tego czynnika, jakim jest nowa prezydentura na kursy ceny i w ogóle na gospodarkę realną. Na razie oprócz tych wahnięć nie podejrzewam, żeby miały miejsca jakieś inne kolejne. Sam dolar też względem naszej waluty, nawet jak się okazało, o dziwo, trochę się osłabił.
A co z frankowiczami, panie Andrzeju?
Frankowicze, jak jest niepewność, to wówczas inwestorzy wycofują się z walut czy aktywów mniej pewnych do jakichś przystani, do jakichś miejsc spokoju. A taką jest uważana w przypadku walut akurat waluta szwajcarska, frank szwajcarski. No i mieliśmy 1% osłabienie złotego względem franka, ale na przykład wczoraj już ten kurs praktycznie się nie wahał. Myślę, że on nie będzie w najbliższym czasie, a przynajmniej nie z powodu wyborów prezydenckich, różnicował się na rynku istotnie powyżej 4 zł za jednego franka.
Łukasz Brzeziński?
No ja to, co widzę, to na pewno wrzawa medialna związana z wyborami, co my też tutaj troszeczkę podkręcamy. I tutaj przychylam się do zdania, że to dopiero tak naprawdę w przyszłym roku się okaże, jaki jest realny wpływ prezydenta Trumpa na rynek polskich eksporterów. Czy będzie wpływać to na wahania dolara względem innych walut?
Myślę, że dużo powie albo dużo może zmienić ewentualne właśnie orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pierwsze, w którym powie, już nie obdarty z tych emocji kampanii wyborczych, jakie są jego prawdziwe zamierzenia, zarówno polityczne, jak i gospodarcze, Marcin Nowicki.
No, myślę, że on sam jeszcze do końca nie wie, jakie są te zamierzenia.
No dopiero będzie kompletował tak naprawdę administrację.
W pełni podzielając co koledzy przed chwilą powiedzieli, dodałbym do tego dwie kwestie. Pierwsza, podziwiam wszystkich, łącznie z przytoczonym autorem tekstu, za zdolność przewidywania, bo to jest naprawdę w tej chwili, no, w pewnym sensie nierzetelność, mówienie z taką dozą pewności o tym, co się stanie. Mhm. Bo jeżeli to jest tylko przypuszczenie, co może się stać, to ta lista z tych 5 czynników powinna być listą 100 czynników i wtedy można rzeczywiście, tylko wtedy nikt tego nie przeczyta, nie będzie chciał przeczytać. A więc wniosek podsumowując jest taki, że naprawdę w tej chwili bardzo trudno przewidzieć, jakie będą posunięcia nowej administracji. A druga kwestia, moim zdaniem ważniejsza, i w warstwie politycznej, o której tyle się mówi, i w warstwie gospodarczej, o której my dzisiaj mamy mówić, to jest taka, że absolutnie nie fetyszyzowałbym samego Trumpa. Trump jest produktem, jest efektem pewnych złożonych procesów i społecznych, i gospodarczych. I gdyby nie było Trumpa, to byłby inny John Smith, który by podobnie się zachowywał, wygrał wybory cynizmem i hipokryzją. A jeżeli nie John Smith, to by były prędzej czy później mocniejsze lub nie, ale bardzo istotne ruchy społeczne, w cudzysłowie możemy nazwać je rewolucją. I teraz musimy sobie zadać pytanie, nie analizować, kim jest Trump, jakim językiem mówi, jakie posunięcia będzie robił, tylko skąd on się wziął, czego jest tak naprawdę produktem. I mówiąc w skrócie, bo to jest temat na seminaria, nawet nie jedno, na wiele seminariów naukowych, politycznych, socjologicznych, mówiąc w dużym skrócie, jest produktem zachodzących od wielu, wielu lat i nie tylko on, bo to, co u nas się stało, to, co stało się w Wielkiej Brytanii z Brexitem, co za chwilę stanie się we Francji, w Austrii, w Holandii, być może w Niemczech, jeszcze z tego sobie nie do końca chyba zdajemy sprawę, jest produktem od wielu lat zachodzących patologii w czymś, co my zwykliśmy nazywać liberalną gospodarką rynkową. I to nie oznacza, że ona sama w sobie jest zła, tylko oznacza, że myśmy pozwolili na te patologie. O tym od lat swoim prostym językiem mówi prezydent Lech Wałęsa, mówiąc o konieczności zreformowania tego systemu. Jeżeli tego nie zrobimy, nie dostrzeżemy, jak szybko na manowce on nas prowadzi, to doprowadzimy do rewolucji. Elementem tej rewolucji jest Trump w Stanach, Brexit w Wielkiej Brytanii, Kaczyński w Polsce, Le Pen we Francji i tak można by wymieniać. Mhm.
14 minut 40 sekund po godzinie 10, więc krótka przerwa i za chwilę wracamy do rozmowy. Minut po godzinie 10, audycja Ludzie i Pieniądze. Marcin Nowicki, Andrzej Chmielecki, Łukasz Brzeziński to goście tej audycji. Mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych, o wyborach w Stanach Zjednoczonych, że Trump porywa Amerykę i o reakcji rynków walutowych, ale powiedzmy, co się zmieni w Stanach Zjednoczonych? Czy te relacje gospodarcze polsko-amerykańskie, tak jak chociaż skrytykował to Marcin Nowicki w artykule w Rzeczpospolitej, że więcej inwestycji ze Stanów Zjednoczonych, że wygrana Trumpa może trochę skomplikować nasze życie eksporterom, a inwestycjom nie zaszkodzi. 40 miliardów dolarów łączna wartość amerykańskich inwestycji w Polsce, 200 tysięcy miejsc pracy utworzonych przez amerykańskie firmy w Polsce. To wydaje się, że z punktu widzenia politycznego Trump może skoncentrować się na Ameryce, tak przynajmniej zapowiadał, że będzie dla niego najważniejsza Ameryka. No, mieliśmy w historii tę filozofię, ale czy on będzie mógł zamknąć się na Ameryce, patrząc na choćby rynki azjatyckie, patrząc na Chiny, będzie musiał patrzeć na Azję bez
trzech zdań. Myślałem, że inne pytanie pan zada, bo to nie chodzi o to, czy on będzie mógł się zamknąć, tylko czy on w ogóle będzie mógł to zrobić. Bo ile Polakom można jeszcze wmówić, że prawda, nowo wybrany prezydent, który w Polsce jeszcze mniej może niż w Stanach, bo w Stanach prezydent naprawdę dużo może, mając jeszcze swój kongres i swoją izbę reprezentantów, o tyle w Polsce już w tym porównaniu rzeczywiście nic nie może, ale o ile Polakom można wmówić, że rząd, prezydent może odwrócić bieg historii, o tyle naprawdę Amerykanom nie da się tego wmówić. Oni zagłosowali na niego nie dlatego, że on tego typu rzeczy, zresztą on bardzo płytko to argumentował, specjalnie, nie wchodził w szczegóły, rzucał hasła. Oni zagłosowali na niego dlatego, że nie był Clinton, że nie był establishmentem, że powiedział, że rozwali ten system, wyczyści skorumpowany Waszyngton i że odbuduje zrujnowaną gospodarkę. I teraz to, co my możemy sobie zadać pytanie, które dla Polaków jest bardzo ważne, to jest na ile rzeczywiście ta gospodarka w Stanach jest zrujnowana i co ta nowa administracja łącznie z Kongresem będzie chciała w ramach naprawy tej gospodarki robić. Oczywiście bajanie o renegocjowaniu czy zerwaniu umów handlowych globalnych, światowych, czy nafta w układzie amerykańskim, czy tych międzynarodowych, jest bajaniem. Tego się nie da zrobić, dlatego że Trump nie będzie mógł tego zrobić, tylko dlatego, że koszty dla Ameryki byłyby zbyt potężne. Chyba, że rzeczywiście mamy do czynienia, założymy z totalnym wariatem, no ale ja takiej tezy nie chcę przyjmować.
Mówi się, że Trump wygrał w rdzawych Stanach, takim rdzawym pasie, gdzie kiedyś był wielki przemysł w Stanach Zjednoczonych, a w tej chwili te wszystkie budynki, te urządzenia tam rdzewieją, bo produkcja została przeniesiona.
Bardzo króciutka uwaga, bo ta teza się pojawia od wielu miesięcy w tej narracji, dlaczego Trump wygra, a dlaczego wygrał. Mhm. Otóż pamiętajmy, że bezrobocie w Stanach jest na poziomie poniżej 5%. Więc tam de facto nie ma bezrobocia. To, że te stany, te miejsca są rdzawe, rzeczywiście zapuszczone, rzeczywiście infrastruktura miejscami jest w przerażającym stanie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz byłem w Nowym Jorku i zobaczyłem obrzeża Manhattanu, symbolu bogactwa Ameryki, jaki tam był, przepraszam za określenie, syf. Więc rzeczywiście w sensie infrastruktury tam jest bardzo wiele do zrobienia. Natomiast pamiętajmy, że w sensie gospodarczym nie ma bezrobocia. Te tanie miejsca pracy rzeczywiście wyeksportowano do Chin, Ameryki Meksyku Łacińskiej. I tak dalej, ale dlatego, że Amerykanie nie chcą ich podejmować. Amerykanie przesunęli się do innej części gospodarki. Problem, dlaczego głosowali na Trumpa, jest taki, że bardzo silnie wzrosły zróżnicowania wynagrodzeń. Bardzo mocno wzbogacili się w ostatnich dziesięcioleciach ta warstwa najbogatsza. Stracili ci najbiedniejsi. Zarabiają w tej chwili mniej niż zarabiali w latach 70. w ujęciu realnym. Dlatego ta warstwa społeczna była tak zbuntowana.
Andrzej Chmielecki.
Znaczy problem tych tak zwanych rdzawych stanów i tych wszystkich, które są oparte o gospodarkę tradycyjną, o przemysł tradycyjny i gospodarkę, powiedzmy, wręcz naturalną. To nie tylko to, o czym już kolega mówił, ale również i nawarstwiające się niezrozumienie w tych społecznościach co do tego, jak rozwija się świat, z czego wypływają procesy gospodarcze. Ludzie przeciętni nie rozumieją tych zawiłości i skomplikowania, które jest, i jeżeli ktoś im daje proste recepty, albo po prostu chce zaprzeczyć wręcz istnieniu, bądź tłumaczyć istnienie jakimiś zmowami, to daje pożywkę dla takich akurat zachowań, bo o ile ta część dotycząca sfery gospodarczej, ona jest ściśle związana ze Stanami Zjednoczonymi, o tyle ta niepewność, niezrozumienie procesów, niezrozumienie globalizacji, przyczyn, dla których zmierzamy do tej globalizacji, bo ten przeciętny amerykański farmer, on chce żyć w tej swojej rodzinie, nie chce mieć obok tych LGBT, nie chce mieć mniejszości. On, tak jak było przez 50 lat, tak jest, tak powinno być i dalej. Słyszałem taką wypowiedź ciekawą jakieś dwa dni temu w tych komentarzach, gdzie któryś z wyborców Trumpa powiedział tak: nie będziemy gmerać w konstytucji, ponieważ ta konstytucja była nam nadana przez Boga. Ona jest boskim tchnieniem. Oni tak to rozumieją, tak głęboko tradycyjnie są zakorzenieni w czasach historycznych i powstania swojego kraju i sukcesu tego kraju. I oni nie chcą tego zmienić. Oni nie chcą uchodźców, oni nie chcą uczestniczyć w międzynarodowym podziale jak gdyby tej imigracji. To nie są ich problemy, to nie jest ich świat. Jeżeli ktoś wychodzi im naprzeciw z takim rozumieniem świata, to oni na niego głosują. I ja w tym upatruję również dużą rolę, dla której Trump akurat wygrał w tych wyborach.
Jeszcze Łukasz Brzeziński.
Ja bym chciał chyba wrócić do sedna pytania, bo ono dotyczyło, czy polityka prezydenta Donalda Trumpa będzie miała wpływ, realny wpływ na polskie inwestycje, relacje gospodarcze. I ja bym tylko po prostu chciał to podsumować jakby taką, bo czytałem ostatnio raport Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej, która mówi o tym, że polskie inwestycje w Stanach wynoszą 4 miliardy dolarów, gdzie amerykańskie w Polsce 40, no 10 razy mniej, jednak to jest znacząca suma. I tak jak podtrzymując tą tezę, że nie chcemy przewidywać tej przyszłości, jak to będzie tak naprawdę, co Donald Trump wymyśli, jakbym chciał to jakby skwintować tym, że Polak potrafi i mi się wydaje, a tym bardziej polski przedsiębiorca potrafi. Jeśli będą nowe realia, nowa rzeczywistość gospodarcza,
To my się dopasujemy. Może nawet szybciej niż inni.
Dokładnie, właśnie chcę to powiedzieć. My się dopasujemy prawdopodobnie najszybciej, jak to będzie możliwe, i może to być duża szansa dla Polski, bo potrafimy to robić i potrafimy się dopasowywać.
To prawda. Marcin Nowicki, Andrzej Chmielecki, Łukasz Brzeziński, goście audycji Ludzie i Pieniądze. Panowie, przed nami skrót wiadomości, a po skrócie wiadomości już będziemy mówić o nowych technologiach, bo rząd chce zmobilizować twórców nowych technologii do działania.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Radio Gdańsk, audycja Ludzie i Pieniądze, Andrzej Chmielecki, spółka Virtus, Wyższa Szkoła Bankowa Etyk Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Łukasz Brzeziński, portal Moja Norwegia i Marcin Nowicki, ekonomista. Mówiłem o nowych technologiach, bo rząd ma zmobilizować twórców nowych technologii. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie organizowało otwarte konkursy, tak zwany Grand Challenge. Mają inspirować naukowców i biznes do tworzenia przełomowych projektów. Na pierwszy ogień pójdą drony i auta. Łukasz Brzeziński, dobry kierunek, dobrze strzela rząd?
Kierunek na pewno dobry, bo to są kierunki, jeśli chodzi o globalne jakby zapotrzebowanie, jak najbardziej słuszny, no tyle, że bardzo też duża konkurencja w tych kierunkach się znajduje, bo to nie jest tak, że my wpadliśmy pierwsi na ten pomysł, że elektryczne samochody czy drony, bo po prostu konkurencja jest gigantyczna. Tysiące firm na całym świecie, korporacji jakby fokusuje się na tych sektorach i tutaj my po prostu musimy być lepsi od pozostałych. Musimy tworzyć produkty, które będą konkurencyjne względem tych, które są tworzone przez innych, którzy też już mają jakby doświadczenie z tym.
Bo trzeba Panie pamiętać... Łukaszu, ale ja pana wypowiedź mogę zinterpretować na dwa sposoby. Pierwszy sposób to znaczy, że źle wybraliśmy te kierunki, w których chcemy inwestować pieniądze na badanie i rozwój, czyli te drony i e-auta, no bo skoro to jest w wielu krajach robione, że są dużo lepsi od nas, bardziej zaawansowani od nas, no to źle, że wybrano. Z drugiej strony mogę interpretować pana wypowiedź tak, że skoro są lepsi, bardziej zaawansowani od nas, to my musimy się pokazać lepsi i musimy tak się spiąć, żeby być najlepszymi na świecie, albo przynajmniej w tej wysokiej czołówce. Jak zinterpretować to, co pan powiedział?
Po prostu w mojej opinii jest to obarczone dużym ryzykiem, z racji właśnie na konkurencję. To dlatego jakby ta wypowiedź może mieć jakby dwa tak jakby skrajne, może mieć dwie skrajne interpretacje, bo mówię, no, jeśli nawet kończy się to, że w współpracy z jakąś korporacją polskie firmy będą produkować czy drony, czy samochody elektryczne, to i tak będzie duży sukces.
Jak rozumiem, te auta to niekoniecznie to, co mają być elektryczne, chociaż to jest jeden z kierunków, o których wicepremier Morawiecki mówił o tym, że chce mieć, ale wydaje mi się, że to są te samochody bezobsługowe, to są te samochody bez kierowców. Tak rozumiem słowo e-auta.
No, mówimy o samochodach nowej generacji. Może
tak
je nazwijmy. Ja tylko właśnie chciałem to nadmienić, że jeśli jakby polskie przedsiębiorstwa będą miały jakikolwiek udział w tym rynku, to i tak to będzie duży sukces, bo ten rynek będzie, jest już teraz, chociażby rynek dronów, jest potężny, jest bardzo dynamicznie się rozwija. I to jest po prostu pędzący pociąg, do którego musimy wcześniej czy później się wsiąść i jechać, bo po prostu nie mamy wyjścia, tylko musimy to mądrze zrobić, musimy dobrze jakby... Jeśli mamy środki, to mądrze je rozdysponować, rozdzielić. Nie możemy też utrudniać przedsiębiorcom jakby korzystanie z tych środków, bo wiemy, czym się charakteryzują jakby dotacje unijne, jakby w cudzysłowie dotacje unijne, gdzie przedsiębiorcy mają wiele problemów z rozliczaniem. Tak więc no, zwracam uwagę na to, że to jest ryzykowny kierunek i trzymam kciuki, że się, może się uda.
Marcin Nowicki.
Jakby w pełni potwierdzam to, co kolega przed chwilą powiedział. To jest, w ekonomii od lat się stosuje takie pojęcie niebieskiego, błękitnego i czerwonego oceanu. To jest ewidentnie czerwony ocean. Wchodzimy w
czyli... A niech pan wyjaśni to pojęcie. Przepraszam.
Czerwony ocean to jest taki, w którym jest dużo krwi, czyli pływają rekiny, jest olbrzymia konkurencja, gryzą się nawzajem i bardzo trudno na takim rynku jest funkcjonować. A już nie daj Boże wejść na taki rynek. My jesteśmy w trochę lepszej być może sytuacji, bo z dronami jesteśmy w miarę zaawansowani. Mhm. Są firmy, które tym się zajmują. Z samochodami elektrycznymi trochę gorzej, bo w ogóle musimy mieć świadomość, że Morawiecki chyba trochę przestrzelił, mówiąc o samochodach elektrycznych, to bardziej chodzi o pewne technologie. To mało sobie jestem w stanie wyobrazić, że tu rzeczywiście fabryki samochodów od A do Z powstaną. Mhm. Natomiast w warstwie pewnych technologii stosowanych w tych nowych samochodach pole manewru jest znacznie, znacznie większe i rzeczywiście polskie firmy tu pewne doświadczenie mają. Odsyłam do profesora Benyska chociażby. A niebieski ocean to jest taki, gdzie rzeczywiście tworzymy nowe pomysły. I właśnie i tu mam pewien zgrzyt, dlatego że idea Grand Challenge...
Wchodzimy do zielonego.
Tworzymy tym coś pomysłem. Nowego. Mhm. Idea Grand Challenge.
Ale polega... nie, ja mówię o tym pomyśle, że drony i auta. To jest ten...
To jest czerwony ocean.
To jest czerwony.
Czerwony ocean, dlatego że tak jak przedmówca powiedział, konkurencja na świecie i to bardzo zaawansowana, no przecież te drony militarnie są już od lat wykorzystywane, jest olbrzymia. I rzeczywiście my możemy tam jakiś niż szukać, ale miejmy świadomość, że absolutnie tu nie zdobędziemy jakiejś renty pierwszeństwa. To nie jest ta renta innowatora, tylko to jest raczej przejmowanie pewnych fragmentów, odkrywanie niż. I w takich kategoriach to warto robić, na pewno trzeba, natomiast mam wątpliwość, czy akurat rząd powinien się w to aż tak angażować z tak wysokiego C. Natomiast idea Grand Challenge polega na tym, że w ten czy innym sposób państwo, ale tak naprawdę w Ameryce, bo to jest z Ameryki ściągnięty pomysł, przy bardzo silnej współpracy biznesu i nauki. U nas niestety sfera nauki jest dużo słabsza niż w Ameryce i chociażby z tego powodu ta idea jest trudno przeszczepialna w Polsce, ale że otwieramy pewien problem do rozwiązania, na tym polega Grand Challenge, że otwieramy pewien problem do rozwiązania i niech biznes z nauką się dogadają i przy wsparciu państwa próbujemy nowym pomysłem, nową technologią, nową organizacją rozwiązać ten dylemat, ten problem. Z dronami można by powiedzieć przykładowo, prawda, że rząd wymyśla, że jest do rozwiązania problem bezzałogowych statków powietrznych, które będą załatwiały takie i takie sprawy. Inwigilowały, rzucały bomby, strzelały do ludzi i tak dalej. I tak to było kiedyś, naście lat temu czy 10 lat temu postawione w Stanach. Biznes z nauką się dogadał i to wymyślili. Na tym polega idea Grand Challenge. Czyli mamy problem, mamy wyzwanie do załatwienia i stawiamy je przed biznesem współpracującym z nauką. Tutaj rząd postawił się w roli już od razu decydenta, bo stwierdził, że idziemy w drony i w samochody. Czyli jakby ograniczył trochę to pole manewru. To mi się w tym nie podoba.
Czyli wskazał produkty, a nie problemy, tak?
No tak. I to jeszcze produkty, które, tak jak powiedzieliśmy, funkcjonują w tym czerwonym oceanie.
Andrzej Milecki.
Znaczy, akurat te dwa przykłady są na pewno sugestywne i chwytliwe. Ja wolałbym, żeby rząd, generalnie przychylając się do tego, że należy ze wszelkich sił rozwijać przemysły nowych technologii, skoncentrował się na tym, co dla naszego kraju jest najważniejsze. To znaczy nie na dronach, którego militarne rozwiązania nam się nie śnią w ogóle, jakie one są, a już na pewno są na poligonach te zagadnienia rozwiązane. Nie na e-samochodach, gdzie potrzebne są do tego drogi, infrastruktura naprowadzająca, bo to przecież ten samochód nie jedzie dlatego, że jest zaprogramowany on, tylko że ma całe otoczenie, które go naprowadza na odpowiedni ruch. Natomiast skupiłbym się na tym, czego od dawna nie słyszałem, a mianowicie jak rozwijać technologię zgazowania węgla. Tak? To jest coś, co nas narodowo wręcz interesuje. To jest nasz strategiczny wysiłek potrzebny do tego, żeby akurat się czymś takim zająć. Dwa, jakie technologie stworzyć na wiązanie dwutlenku węgla w miejscach krytycznych bądź filtrowania powietrza tam, gdzie jak na przykład w Gdańsku benzopiren jest przekroczona norma tam kilkukrotnie i potem się dziwimy, że jest tyle schorzeń onkologicznych. Jak już mamy iść w kierunku tych dronów, proszę bardzo, jest coś, o czym nikt nie mówi, a mianowicie bezpieczeństwo ruchu. A przynajmniej się o tym nie mówi. Tu jeszcze nie ma standardu ani w naszym kraju, ani w Europie, jak się te statki powietrzne mają poruszać. Jeżeli tutaj jakieś nowe technologie informatyczne de facto potrafiłyby wesprzeć centra sterowania ruchu i kierowania, wymuszania obniżenia pułapu, zatrzymania, wylądowania we właściwym miejscu, tego typu rzeczy gdyby były, to jest to rozwiązanie, które może być naszym globalnym sukcesem. Natomiast ja naprawdę bym się skupił na tym, co jest dla nas istotne, na tym, żeby w tych nowych technologiach promować jednak te statki, które udaje nam się wytwarzać i eksportować, gdzie ten kilogram czy tona statku kosztuje w sprzedaży w tej chwili 12 czy 13 razy więcej niż kilkanaście lat temu. Tak, bo mamy taki wsad, gdzie chciałbym usłyszeć, że są wprowadzane technologie i opracowywane tego, żeby straty sieciowe w przesyle energii elektrycznej były tak jak w niektórych przodujących krajach 3,5, 4, 4,5%. U nas, jak pracowałem w Enerdze, wiodący oddział mazurski czy olsztyński miał wskaźnik poniżej 8% i to był wiodący, ale były też oddziały, które miały 13-14%. Teraz jest między 10 a 12% średnio w Polsce.
To jeśli jest pan przy prądzie, to wrzuca problem magazynowania energii elektrycznej.
Na przykład, prawda, czy w ogóle magazynowania, czyli cała sprawa akumulatorów, wytwarzania.
No koniecznie muszą być to akumulatory, bo być może myślimy tradycyjnie, ale problem, tak?
Ale chodzi mi o straty sieciowe, bo może nie trzeba budować trzech kolejnych elektrowni, tylko poprawić jakość infrastruktury przesyłowej, której...
Albo rozproszona energetyka.
Tak, tak. Ale to, moim zdaniem, to są te kierunki, jak gdyby przystające do potrzeb naszego kraju, bardziej i one dadzą efekt namacalny dla wszystkich, natomiast nie dla tych rzeczywiście pojedynczych kreatorów nowych technologii. Jeżeli wymyśliliśmy kiedyś grafen, który był świetnym towarem, jeżeli niebieski laser zimny, który półprzewodniki, które Koreańczycy od nas kupowali, no były takie rzeczy i podejrzewam, takich perełek jest wiele, gdyby wziąć to wszystko razem do kupy, przejrzeć raz jeszcze i spróbować tym razem na poważnie się tym jako już całe państwo zająć. Podejrzewam, że z tego byłby lepszy efekt niż z e-samochodów, które nie wiadomo, czy w Polsce za 15 lat będą jeździły.
No to prawda, tylko jest też tak, że ten konkurs to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to oczywiście te na pierwszy ogień pójdą drony i auta, ale ono zakłada, że będzie też chciało wspomagać te projekty, które leżą w szufladach bardzo często i które nie mają szansy wejść na rynek, bo nie mają pieniędzy na badania, na rozwój, na wdrożenie do przemysłu. Marcin Nowicki.
Pieniądze są bardzo ważne, ale one dzisiaj nie są najważniejsze. Każdy, kto funkcjonuje w biznesie, również w nauce, wie, że jeżeli ma pomysł i pewną minimalną zdolność organizacyjną, to te pieniądze jest w stanie zdobyć od inwestorów, od sektora bankowego. To naprawdę nie jest aż taki problem, jak jeszcze był 5, 10 czy 15 lat temu. Natomiast wielkim problemem, czego przykładem jest grafen, niebieski laser jeszcze wcześniej i tak dalej, jest organizacja całego systemu, żeby po wymyśleniu pewnej technologii, nawet w warstwie teoretycznej, w warstwie praktycznej produkowania i potem sprzedawania, pilnowania patentu, brania za to odpowiednich pieniędzy, tu jest największa luka w systemie i żadne pieniądze w ten sposób rozdawane tego nie załatwią, bo to jest bardzo skomplikowany proces, niestety już też globalny, niestety albo niestety, bo tych rzeczy trzeba też globalnie pilnować i trzeba też umieć załatwiać, a nie chcę powiedzieć walczyć, ale załatwiać relacje relacje z konkurencją, która tylko czyha. Te pieniądze na świecie są olbrzymie. No ile Chińczycy mają pieniędzy, wiemy. I oni każdy pomysł są w stanie kupić, jeżeli taki pomysł stwierdzą, że w jakikolwiek sposób będzie potem sprzedawalny, czy albo kupić po to, żeby go zablokować, bo im zagraża, prawda? Więc ja bym problemów szukał bardziej w tej sferze jakby organizacyjno-relacyjnej, a nie w sferze pieniędzy. A rząd cały czas tkwi w przekonaniu, że tu pieniędzy brakuje. I to jest takie bardzo płytkie przekonanie.
Krótko. Łukasz. Funkcjonując w tej strefie też startupowej, się mówi, że jest więcej pieniędzy niż tak naprawdę potrzeb i pomysłów, bo pieniądze są faktycznie, to można potwierdzić, ale też jakby to się nasuwa jeszcze taka myśl, że w Polsce, nie chcę tutaj jakby nadużywać tego, ale jest takie funkcjonuje pojęcie, że brakuje dobrych menadżerów, ale w takim kontekście, że mamy super inżynierów, mamy super, nie wiem, programistów, deweloperów, którzy potrafią niesamowite rzeczy zrobić, ale potem nie potrafimy tego sprzedać, doprowadzić do końca, wprowadzić na rynki światowe i gdzieś tutaj faktycznie jest jakby problem, gdzie nie potrafimy odpowiednio, nie wiem, zmonetyzować tych technologii, które wytwarzamy. Mhm. Jakby to jest częsty problem, który jest podnoszony gdzieś na jakichś seminariach technologicznych, gdzie się mówi o tym po prostu, że brakuje tutaj, mówię w cudzysłowie, menadżerów, którzy będą potrafić nasze wysokie technologie wytworzone w Polsce sprzedawać na świecie i pilnować patentów.
W poprzedniej wypowiedzi, panie Łukaszu, powiedział pan o tych konkursach, też użył pan z cudzysłowia do tych konkursów. Rozumiem, że daje pan także do zrozumienia, że sposób sformalizowania, zbiurokratyzowania tych różnego rodzaju dotacji czy pieniędzy, które płyną, jest tą barierą, jedną z tych barier, przez które badacze, przedsiębiorstwa nie sięgają po te środki, tak?
Znaczy, barierą jest to, że innowacje się nie da zaplanować, tak? Że jeśli, okej, mamy problem do rozwiązania, to nie możemy powiedzieć, że potrzebujemy pieniądze już teraz, na samym początku, na technologię, która ten problem rozwiąże, bo tak naprawdę za tydzień, dwa, miesiąc, rok może się okazać, że to pierwotne założenie było totalnie bez sensu i ten problem w ogóle rozwiązujemy z innej strony.
I tak jest w 9 przypadkach na 10 z innowacjami.
Dokładnie. I tutaj jakby próba sterowania jakby tym jakby zabija...
Od górnego
właśnie. Hmm. Dokładnie tego sterowania od górnego zabija jakby ten sposób myślenia. Ten też zabija tą kreatywność, bo jakby zawsze, powiedzmy, osoby odpowiedzialne za realizację jakiejś technologii będą miały z tyłu głowy to, że muszą działać zgodnie z planem, a to się kłóci z koncepcją w ogóle innowacji.
Zresztą tu zasadnicza kwestia, dodam jeszcze jedno zdanie, zasadnicza kwestia polega na tym, że w tego typu mentalności publicznej władz sedno tkwi w tym, że mamy pieniądze, stawiamy je, staramy się, żeby w jak najprostszy sposób, rzeczywiście tu poprawa następuje, stawiamy te pieniądze przed nauką i przedsiębiorcami i mówimy im tak, mamy pieniądze, weźcie je i coś wymyślcie. No i to jest takie tworzenie, prawda, przez dawanie pieniędzy. Łatwiejsze, trudniejsze, ale przez dawanie pieniędzy mamy wrażenie.
Nauka i biznes mówią, jest kasa do wzięcia, wymyślmy coś, żeby ją przerobić.
Dokładnie tak jest. Natomiast inna, bo rzeczywiście innowacyjność trzeba wspierać. Chociażby z tego względu, że wszyscy inni na świecie to robią, więc...
Albo przynajmniej nie przeszkadzać.
To jest też pewne uproszczenie, ale trafiające też do rozsądku. Inna filozofia, bo trzeba zadać pytanie, no to w takim razie co innego można robić? Inna filozofia to jest postawienie na stawianie problemów do rozwiązania. I to jest cała sfera, już w prawie my to mamy, tak zwanych innowacyjnych zamówień publicznych. Czyli administracja publiczna nie robi zamówienia na najtańsze rozwiązanie, tylko robi zamówienie na rozwiązanie problemu. Na przykład marszałek czy prezydent miasta robi zamówienie na rozwiązanie problemu kolejek w służbie zdrowia. I niech się różni mądrzy ludzie zbiorą, i jak rozwiążą, zaprezentują pomysł, jak to zrobić, czy technologicznie, czy jakiś program komputerowy, czy lekarzy.
Czy organizacyjnie. Inaczej,
czy organizacyjnie. Różne pomysły z różnych sfer, nie tylko z jednej dziedziny, najlepiej interdyscyplinarne. Jak przedstawią i ten problem, ten pomysł rzeczywiście jest najlepszy z całej grupy, dostają za to pieniądze i dostają też pieniądze na zrealizowanie tego. To jest idea innowacyjnych zamówień, które rzeczywiście generują myślenie, jak rozwiązać problem, a nie generują tylko popyt na granty.
Andrzej Chmielecki jeszcze. Panie Andrzeju, ja chciałem, bo mam przed sobą raport firmy EY, z którego wynika, że zaledwie 1/4 firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową, to o czym mówimy, skorzystała do tej pory z jakiejkolwiek formy wsparcia innowacyjności. 96% nie wykorzystało nawet ulgi na nowe technologie, więc to można powiedzieć tak, pieniądze są, tylko nie sięgamy po nie, albo firmy badawczo-rozwojowe nie sięgają po nie.
Boimy się zmian definicji, boimy się zmian w prawie, boimy się
kontroli?
Różnych, nie, kontroli akurat może poniekąd też, chociaż nie fetyszyzowałbym tego, ale bardziej tej niezmienności przepisów podatkowych, gdzie raz coś się zalicza do B plus R, innym razem nie, te definicje są przechodzące, jest duża uznaniowość. W związku z tym, jeżeli przyjdzie i się okaże w wyniku kontroli, że dany wydatek nie jest kwalifikowalny akurat w tę dziedzinę badawczo-rozwojową, w innowacyjność i trzeba będzie zmienić wstecz sprzed 3-4 lat podstawy opodatkowania, do tego dołożyć odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań podatkowych, to może przy dużych przedsięwzięciach wywrócić po prostu firmę. Stąd jest...
A to są częste przypadki?
Ja nie znam skali, nie podejrzewam, ponieważ nie sądzę, żeby one mogły być często, skoro tak jak statystyka mówi, 96% ludzi
nie,
w ogóle
nie korzysta.
Się,
w na wszelki
do
wypadek.
Tego jak do jeża podchodzi, prawda? Bo to są pieniądze, niby są atrakcyjne, ale mogą być trudne, jakieś tam zatrute, powiedzmy, w jakimś tam. Także, no ale to oddaje raz, że stopień świadomości, dwa, niewiedzy, trzy, obaw. 4, to jest stosunkowo nowy instrument.
No ale 5, te wszystkie obawy są oparte na dotychczasowych doświadczeniach, niestety złych, z różnymi tego typu programami, ulgami, uznanowością w działaniach administracji, więc ja absolutnie tym przedsiębiorcom się nie dziwię. I jeszcze jedno, o jednej rzeczy pamiętamy, że jeżeli produkt rzeczywiście jest innowacyjny, to tu pomoc państwa, mówiąc między Bogiem a prawdą, niewiele jest w stanie pomóc. Ten produkt rzeczywiście sam w sobie jest na tyle atrakcyjny, że...
Tak,
że...
tylko droga do produktu jeszcze musi być. I tutaj jest potrzebna chyba jednak
to już
pomoc.
Powiedziałem w pierwszym zdaniu, że jest to potrzebne, natomiast jak wszystko, co jest potrzebne, trzeba mądrze robić. Można leczyć mądrze i można leczeniem pacjenta zabić. No i chyba tego ostatniego nie chcielibyśmy.
Też jest istotne, jak definiujemy tę innowacyjność, bo mi się wydaje, że też jest tak, że często...
Wszystko jest teraz innowacyjne, no, panie Łukaszu.
No teraz tak, bo to tak się często...
Poprawność polityczna.
Tak, trzeba wpisać wszędzie innowacyjnie.
Wszystko, dokładnie, wszystkie zamówienia muszą być innowacyjne, projekty muszą być innowacyjne i też mi się wydaje, że przedsiębiorcy bardziej się po prostu teraz skupiają na tym, co robią, na tym swoim biznesie, na tym potrzebach rynkowych, na nie wiem, na produkcji, aniżeli na optymalizacji, nie wiem, chociażby, no tutaj wiem, że są tak, odliczenia, tak? Jeśli ktoś prowadzi działanie B plus R, może liczyć na odliczenia od podstawy opodatkowania. Sam też nawet o tym nie wiedziałem, bo po prostu skupiamy się na realnym działaniu działalności naszej firmy, tak? I tutaj jakby troszeczkę widzę problem.
Dziękuję bardzo serdecznie. Gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze byli Łukasz Brzeziński, portal Moja Norwegia.
Dziękuję.
Marcin Nowicki, ekonomista.
Miłego dnia.
Andrzej Chmielecki, spółka Virtus, Wyższa Szkoła Bankowa, Etyk Biznesu, Konfederacja Lewiatan.
Dziękuję.
Jacek Naliwajek, dziękuję państwu. Do usłyszenia.